Raz do roku powinniśmy profilaktycznie zbadać wzrok. Niewiele osób jednak o tym pamięta. Gdzie możemy wykonać takie badanie? Czym różni się praca okulisty od optometrysty? Te i wiele innych pytań zadamy naszemu ekspertowi, a w studiu Radia Zachód pojawi się optometrystka Katarzyna Gadomska. W drugiej części naszej audycji porozmawiamy o kompleksowej opiece onkologicznej. To nie tylko leczenie medyczne, ale także dbałość o stan psychiczny pacjentów. Do studia zaprosimy Małgorzatę Zamojską, dźwiękoterapeutkę, terapeutkę zajęciową, a także założycielkę Fundacji AKAL. Karolina Kamińska, zapraszam.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
Nazywam się Katarzyna Gadomska. Jestem optometrystą.
Czym zajmuje się optometrysta?
Optometrysta, podobnie jak okulista, to jest zawód medyczny. Jednak optometrysta nie diagnozuje chorób oczu, takich jak zaćma, jaskra czy AMD. To zostawiamy lekarzom okulistom. Optometrysta zajmuje się diagnozowaniem i korekcją wad wzroku, takich jak m.in. nadwzroczność, krótkowzroczność czy astygmatyzm. Optometrysta diagnozuje także widzenie obuoczne, takie jak zes, heteroforia, czyli zes ukryty, czy zaburzenia akomodacji. Optometryści aplikują także soczewki kontaktowe. Dlatego w gabinecie tutaj naszym znajduje się szereg urządzeń takich jak foropter, komputer, czyli autorefraktometr, biomikroskop, oftalmoskop, skiaskop. To są wszystkie urządzenia właśnie do badania wad wzroku.
To kiedy do takiego optometrysty powinniśmy się wybrać?
Badania, szczególnie teraz w okresie pandemii albo po pandemii, raz w roku to jest takie minimum, kontrolne. Jeżeli nosimy okulary, to przynajmniej raz w roku.
A jeżeli na przykład nosimy soczewki, to tutaj ta kontrola powinna być częstsza, czy też wystarczy ten rok?
Wszystko zależy, czy pacjent jest zdyscyplinowany i czy dba o swoje oczy, ale przy soczewkach kontaktowych jest troszeczkę częściej. Czyli przynajmniej raz na pół roku odwiedzić specjalistę, który obejrzy brzegi powiek, rogówkę.
Wspomniała Pani ważną kwestię. Jest zdyscyplinowany. Co się za tym kryje? Czy każdy może nosić soczewkę?
No nie każdy. Zdyscyplinowany pacjent to taki, który przede wszystkim dba o higienę oczu, przestrzega terminu noszenia soczewek. Jeżeli soczewki są miesięczne, to nie przenasza ich do 2 czy 3 miesięcy, tylko stosuje się do tego miesięcznego terminu. Dezynfekuje je, myje. No i przede wszystkim nie ma tego nawyku ciągłego dotykania palcem oka.
No to ja się trochę pobawię w adwokata diabła, bo co niektórzy, którzy noszą soczewki, to mówią, no ale dlaczego tylko miesiąc, skoro ja na przykład mija miesiąc, mija 5 tygodni, a ja nadal w nich dobrze widzę.
To dobrze widzę, to bym tutaj polemizowała. To nie ma tak, że dobrze widzę. Soczewka kontaktowa jest zbudowana z takiego materiału, który przyswaja wszystko to, co mamy w filmie łzowym, tak? Czyli gromadzi pewne osady białkowe, które z czasem nagromadzone na soczewce powodują, że ona traci swoją sprężystość, traci przejrzystość i tak naprawdę nie widzimy w niej już dobrze, tak jak na początku. To powoduje także ryzyko powstawania różnych zakażeń, infekcji, powikłań posoczewkowych. Także nie ma czegoś takiego jak noszenie soczewek miesięcznych do 2 miesięcy.
No właśnie, a jak się Pani zapatruje na to, że co niektórzy w takich soczewkach kontaktowych śpią?
No to jeżeli soczewka nie jest przeznaczona do ciągłego noszenia, czyli są takie soczewki, które możemy nosić dzień i noc. To są soczewki specjalne dla osób na przykład po zabiegach operacyjnych oka, gdzie ona nam służy jako opatrunek i jej wtedy nie ściągamy na noc. Albo na przykład no mówię, alpiniści, którzy idą w górę i muszą założyć soczewkę i nie ma warunku, żeby umyć ręce i je zdjąć, to wtedy
pielęgniarki na przykład.
Jak najbardziej. Ale takie noszenie zwykłych soczewek dzień i noc powoduje obrzęk rogówki, powoduje to, że rogówka staje się niedotleniona i my przez to też gorzej widzimy.
No właśnie, z jakimi powikłaniami Pani się spotyka, jeżeli chodzi o soczewki? Jeszcze przez chwilę przy tym temacie zostanę.
Powikłania po soczewkach kontaktowych to najczęściej schorzenia rogówki, wrastające naczynia krwionośne w rogówce, czy takie prozaiczne zapalenie spojówek. To są wszystkie infekcje bakteryjne, które powodują, że pacjent gorzej widzi, a poza tym ta infekcja się roznosi z jednego oka na drugie oko. Jeżeli trafia do nas pacjent z powikłaniami po soczewkach kontaktowych, no to my, niestety my jako optometryści nie możemy takiego pacjenta leczyć, tak? Odsyłamy go wtedy do lekarza okulisty, któremu ustali odpowiednie leczenie. Najczęściej jest tak, że taki pacjent musi sobie zrobić przerwę, jeśli chodzi o noszenie soczewek kontaktowych. Te zainfekowane soczewki trzeba wyrzucić, oko musi, jakby rogówka musi na nowo się odbudować i dopiero wtedy zastanowić się, czy może nosić soczewki kontaktowe.
Często widzimy osoby, które na przykład chodzą po hipermarkecie, widzą takie okulary, które możemy kupić na przykład za 20-30 zł, przymierzają je sami, stwierdzają, nie no, widzę dobrze i biorą. Co się może zdarzyć w takiej sytuacji?
Przede wszystkim, żeby dobrze widzieć w okularach, to musi mieć dobrze zdiagnozowaną wadę wzroku. Te okulary gotowe, o których Pani mówiła, to są okulary, w których prawe i lewe oko zawsze ta moc jest taka sama, tak? Rzadko się zdarza tak, że pacjent ma jednakową wadę wzroku na prawym i lewym oku. Jeżeli nosimy okulary, które nie są jakby skrojone czy dopasowane dla nas, dla naszej wady wzroku, to powoduje to, że mamy po prostu niedokorygowane jedno oko. Widzimy gorzej, może powstawać ból głowy, zmęczenie, oczy mogą być zaczerwienione, po prostu dyskomfort. Poza tym te gotowe okulary to nie są szkła okularowe. Tam nie ma zamontowanych szkieł okularowych. To są szkła powiększające. Czyli tak jakbyśmy sobie przez cały dzień nosili lupę przy oczach. Soczewka okularowa różni się tym, że ona ma swój środek optyczny, przez który jest najlepsze odwzorowanie obrazu. I po to okulary wykonujemy u optyka, dlatego że optyk ustawia ten środek optyczny zgodnie z naszym rozstawem źrenic i wtedy my mamy najlepsze widzenie w tych okularach. I te okulary pomagają nam widzieć lepiej, dają nam dobre odwzorowanie obrazu, no i nie powodują takich przykrych dolegliwości jak te gotowe okulary. Poza tym gotowe okulary często z racji tego, że właśnie tam nie ma tego środka optycznego dopasowanego do naszego rozstawu źrenic, mogą powodować różne takie dysfunkcje naszego układu wzrokowego, czyli właśnie może się pojawić zez przy dłuższym noszeniu takich okularów. Oko może się ustawiać po prostu w zezie.
Czyli tak naprawdę najlepsze są te, które są po prostu szyte na miarę. Czyli
dokładnie, robione na miarę u optyka.
Podpytam jeszcze o okulary słoneczne, bo oczywiście czasami zdarzają nam się miejsca, na przykład stragany. Przechodzimy, widzimy, że są okulary, które są piękne kształtem, mają napisane, że niby chronią przed światłem, mają filtry odpowiednie, no a po dłuższej ekspozycji na słońcu, zwłaszcza jeżeli tego słońca mamy dużo, okazuje się, że możemy mieć sporo kłopotów.
Tak, dlatego że w takich okularach gotowych ze straganu przeciwsłonecznych nie ma tam zamontowanych soczewek okularowych, barwionych, tylko to są po prostu zwykłe, one to są soczewki wykonane ze zwykłego plastiku, takim jak, nie wiem, wykonuje się widelce plastikowe na przykład, tak? To jest zwykły plastik zabarwiony. Często takie okulary zniekształcają kolory, powodują, że widzimy ten obraz troszeczkę zakłócony. Drugą sprawą jest to, że one w ogóle nas nie chronią, jeśli chodzi o filtr UV. Czasami może nawet dojść do poparzenia rogówki. Okulary kupione u optyka są najbezpieczniejszą formą ochrony wzroku latem, tak? Dlatego że one posiadają filtr UV, często też posiadają filtr polaryzacyjny, który odcina olśnienia, powoduje, że widzimy lepiej, bez odblasków. To są okulary idealne, jeśli chodzi o jazdę samochodem, dlatego że one nam podkreślają kontrast, nie przekłamują, jeśli chodzi o kolory i przede wszystkim chronią nasz wzrok.
A jeżeli na przykład mamy takie okulary plastikowe na nosie, to czy możemy po prostu, mówiąc po ludzku, popsuć sobie ten nasz wzrok?
Okulary, które nie mają filtra UV, powodują, że nasza soczewka wokół, która odpowiada za najlepsze widzenie, na tej soczewce mogą powstać, jeżeli nie chronimy jej odpowiednio okularami z filtrem UV, to mogą powstać zmiany zaćmowe znacznie szybciej, tak? Czyli soczewka staje się mniej przezierna, mniej tego światła przepuszcza na siatkówkę i powstają zmiany zaćmowe.
Wspomniała Pani ważną kwestię, wracamy do początku naszej rozmowy, czyli tutaj możemy między innymi właśnie zdiagnozować chociażby zaćmę czy jaskrę.
Tak, W naszym gabinecie robimy badania przesiewowe każdemu pacjentowi pod kątem zaćmy, jaskry czy AMD. Jeśli chodzi o zaćmę, badanie jest przeprowadzone w biomikroskopie, czyli specjalista, optometrysta ogląda soczewkę wokół, jak ona wygląda, czy jest przezierna, czy nie tworzą się zmętnienia w soczewce. Jeśli chodzi o jaskrę, również robimy badania przesiewowe, oglądamy kąt tęczówkowo-rogówkowy. Natomiast jeśli chodzi o AMD, szczególnie tutaj opieką otaczamy naszych seniorów, dlatego że to jest grupa szczególnie narażona na zmiany AMD, czyli zwyrodnienie plamki związane z wiekiem. Też robimy testy przesiewowe każdemu seniorowi, który do nas przychodzi do gabinetu.
No właśnie, czy jaskra albo zaćma daje jakieś objawy, że możemy podejrzewać, że u nas dzieje się coś niedobrego?
Jaskra jest chorobą, która nie boli, nie daje żadnych objawów takich na pierwszy rzut oka. Pacjent tego nie odczuwa. Dopiero kiedy ona postępuje, to pacjent może mieć wrażenie widzenia bardziej zawężonego. Może być to w jednym oku, w drugim oku. To widzenie staje się bardziej zawężone, lunetowe. Niestety zmiany jaskrowe są to zmiany nieodwracalne, więc jeżeli nie wykonujemy często badań, narażamy się sami na takie choroby.
Czy taką jaskrę możemy w pewnym momencie chociaż zastopować, zatrzymać chociażby poprzez leczenie czy stosowane krople?
Tak, oczywiście. Jeżeli zauważamy, że pacjent ma pierwsze zmiany jaskrowe, bo jaskra to jest jakby zespół chorób, tak? To jest nie tylko podwyższone ciśnienie wewnątrzgałkowe, ale zmiany w obrębie tarczy nerwu wzrokowego. Jeżeli zauważamy takie zmiany, wysyłamy szybko do lekarza okulisty, który już podejmuje odpowiednie leczenie, żeby zatrzymać to widzenie i uratować widzenie pacjenta na danym poziomie.
Czy wybierając się do optometrysty, powinniśmy się w jakikolwiek sposób przygotować?
I tak, i nie. Dlatego, że tak naprawdę dobrego optometrystę poznamy po tym, że on nas wypyta o wszystko. Czy w rodzinie ktoś chorował na jaskrę, czy chorował na zaćmę, zrobi z nami przed badaniem super wywiad, tak? Co to znaczy super wywiad? Dowie się, czy przyjmujemy jakieś leki na stałe, czy nosimy okulary, czy nosimy soczewki kontaktowe, od kiedy nosimy te okulary, czy w dzieciństwie nosiliśmy okulary. Takie pytania to nie jest wścibskość optometrysty, tylko one nakierunkowują optometrystę na to,
czego może się spodziewać?
Czego może się spodziewać? O.
Jakie urządzenia powinny się znaleźć w gabinecie optometrysty, żebyśmy mieli takie poczucie, że te badanie zostało wykonane prawidłowo, żebyśmy nie mieli przekonania takiego, że przychodzimy do wróżbity, który spogląda nam tylko w oko i mówi, jest wszystko w porządku.
W gabinecie optometrycznym, tak jak już mówiłam, powinien znaleźć się foropter bądź kaseta okulistyczna.
Co to takiego?
Foropter to jest takie urządzenie głowica z soczewkami skupiającymi i rozpraszającymi, czyli tak zwany plus i minus. Ona też zawiera soczewki cylindryczne, różne filtry do widzenia przestrzennego, stereoskopowego. Powinien się także znaleźć biomikroskop, czyli lampa szczelinowa, właśnie do oglądania przedniego odcinka oka.
Czyli przykładamy tutaj brodę, kładziemy sobie wygodnie i jakby naszym zadaniem jest tylko to, żeby patrzeć przed siebie.
Patrzymy sobie przed siebie, optometrysta oświetla przedni odcinek oka, czyli ogląda nasze powieki, spojówkę, rogówkę, tęczówkę, a także soczewkę. Powinien się także znaleźć autorefraktometr, tak zwany komputer. Pacjenci go kochają, bo daje szybko efekt pomiarowy. Jednak komputer to jest takie urządzenie, które tak naprawdę tylko daje nam wskazówkę, jakie pacjent powinien mieć szkła. Nigdy nie traktujmy tego wydruku z komputera jako receptę. Nigdy nie róbmy na podstawie wydruku z komputera okularów, dlatego że to jest tylko maszyna. Dobry optometrysta potrafi dobrać odpowiednio szkła po weryfikacji wyniku z autorefraktometru, stosując różne jeszcze testy. My tu jeszcze mamy testy z wyświetlacza LCD, tak? Są testy też do widzenia przestrzennego, testy polaryzacyjne.
Które zastąpiły tradycyjne tablice, z którymi mieliśmy do czynienia wcześniej.
Pacjent, to jest też fajne, bo pacjent zwykłej tablicy potrafi się nauczyć całego rządka na pamięć, tak? Literek bądź cyferek. Tutaj niestety nas pacjent nie oszuka, ale to służy jego dobru, tak? Bo będzie dobrze przebadany i dostanie dobrą korekcję.
W jaki sposób rozpoznać, że jesteśmy na badaniu u specjalisty?
Najlepiej zapytać. znakiem rozpoznawczym jest numer optometrysty. Każdy optometrysta, który skończył studia z zakresu optometrii, posiada numer optometrysty, który możemy sprawdzić my, zwykli ludzie, na stronie Polskiego Towarzystwa Optometrii i Optyki. Bo no niestety nie każdy, kto założy biały fartuch i stetoskop jest lekarzem, tak samo nie każdy, kto bada i założy biały fartuch, jest optometrystą. Badanie optometryczne trwa dłużej, tak? Czyli jak widzimy, że specjalista nam robi testy widzenia obuocznego, zakłada filtry polaryzacyjne, sprawdza widzenie barw, sprawdza nasz przedni odcinek oka. Nie bazuje tylko na wydruku komputerowym, to możemy mieć takie poczucie pewności, że trafiliśmy do dobrego specjalisty. Ale najprościej to sprawdzić na stronie Polskiego Towarzystwa Optyki i Optometrii.
Czyli co, musimy mieć numer, czy sprawdzamy po nazwisku?
Możemy sprawdzić po nazwisku. Na stronie tam są wyszczególnienia na poszczególne województwa. Wystarczy wpisać nazwisko i pojawi nam się w całym naszym województwie czy w mieście specjaliści, którzy mają numer optometrysty.
No to na koniec zapytam o takie względy estetyczne. Wybieramy sobie okulary. I czy kształt, wielkość okularów ma jakiekolwiek znaczenie dla naszego komfortu? Czy zdarzają się sytuacje, kiedy musicie powiedzieć na przykład pacjentowi: te okulary nie będą dla Pana dobre, nie dlatego, że Pan w nich źle wygląda, ale po prostu nie będą spełniały swojej funkcji.
Tak, zdarza się tak. Szczególną grupą są osoby, które noszą szkła progresywne. Szkła progresywne to są takie szkła, w których widzimy dobrze na każdą odległość, tak? Czyli widzimy dobrze do dali, widzimy odległości pośrednie i zupełną bliż. Można powiedzieć, że w tych szkłach znajdują się jakby takie są trzyogniskowe, tak?
Tak, czyli można powiedzieć takie trzy w jednym, że zamiast zmieniać okulary nieustająco, to mamy jedne na nosie.
I z uwagi na to, że to są szkła progresywne, oprawka musi mieć zachowaną odpowiednią wielkość. Ta oprawka nie może być za mała. Jeżeli oprawka jest za mała, to sugerujemy, że te okulary nie spełnią swojej funkcji i klient nie będzie za zadowolony. Dlatego proponujemy zmianę oprawy. Tak, zdarza się często. Wysokie moce. Co to znaczy wysokie moce? Wysoka krótkowzroczność. Czyli na przykład soczewki o mocy, dajmy na to minus 8. Dzisiaj są modne bardzo duże okulary, metalowe, w złotym kolorze. Tak, soczewka minus 8 jest tak skonstruowana, że brzeg soczewki jest grubszy, natomiast środek jest cieńszy. I kiedy przychodzi młoda dziewczyna z taką wadą wzroku, i chciałaby taką oprawkę, no to niestety te okulary nie będą wyglądały estetycznie. Dla niej jednak ta mniejsza oprawa, bardziej zaokrąglona, będzie lepsza.
To ja na koniec jeszcze podpytam tylko o nas lubuszeń, nas zielonogórzan, jak to z tymi naszymi oczami jest? Badamy się regularnie, czy z tym jeszcze czasami jesteśmy na bakier?
Mam pacjentów, którzy przychodzą bardzo regularnie. No, okres pandemii to był taki ciężki okres, w którym siedzieliśmy w domu. Nasze oczy szczególnie były narażone na to, że patrzyliśmy cały czas w komputer czy w smartfon, czy oglądaliśmy seriale, czy czytaliśmy książki, czyli ta praca taka intensywna z bliska. Są pacjenci, którzy przychodzą bardzo regularnie, a zdarzają się jakieś takie kwiatki, które tam przychodzą pierwszy raz w wieku na przykład tam 40 paru lat dopiero do specjalisty widzenia.
No to czego by Pani życzyła sobie i pacjentom?
Życzyłabym zdrowia, życzyłabym regularności wizyt, no i przede wszystkim dobrego widzenia i dobrego spojrzenia w przyszłość.
Gosia Zamojska, właściwie jestem założycielem tej fundacji i to jest moja funkcja. Generalnie jestem terapeutą zajęciowym, dźwiękoterapeutą, prowadzę jogę kundalini tutaj i również grupy wsparciowe dla pacjentów onkologicznych.
Skąd pojawił się pomysł, żeby taką fundację stworzyć w Zielonej Górze?
Pomysł pojawił się właściwie z potrzeby, bo wszystkie osoby, które tutaj pracują, jesteśmy po chorobie onkologicznej i w różnym stopniu jakby ją odczułyśmy, bo też jest osoba, która generalnie nie przechodziła procesu leczenia, natomiast myślę, że generalnie każda z nas poczuła potrzebę tego wsparcia psychicznego, psychologicznego, zaopiekowania się też takiego podczas choroby onkologicznej. I pojawił się impuls, pojawił się pomysł na początku wyjścia z zajęciami takimi wsparciowymi, gdzie będziemy bardziej słuchać i próbować zrozumieć osoby onkologicznie chore, niż im doradzać. I to był taki zamysł pierwszy. Później pojawiła się joga jako taka możliwość załapania pewnej harmonii, balansu w tym wszystkim, pracy z ciałem. My tutaj prowadzimy jogę kundalini, więc to jest trochę inna joga. Nie jest to joga rozciągająca, nie jest to joga mocna. chociaż w swoim jakby działaniu jest bardzo mocna, ale przede wszystkim skupia się na układzie neurologicznym i hormonalnym. I to jest takie dla nas ważne. Zdrowie psychiczne, balans, tak? Psychiczny, przy okazji właśnie ten hormonalny układ, który bardzo, bardzo jest, ta harmonia układu hormonalnego jest bardzo ważna podczas chorób onkologicznych. Wiemy, że później pacjenci, nawet jeżeli kończy już się proces leczenia, oni dalej są hormonalnie jakby, można powiedzieć, wyciszani, bądź farmakologicznie oczywiście. Więc my tutaj dajemy taką opcję niefarmakologiczną, tak? Pracy z układem hormonalnym.
Bo tak naprawdę w przypadku osób chorych onkologicznie trzeba podejść do tego leczenia holistycznie, czyli nie tylko z jednej strony mamy tą farmakologię, którą oczywiście oferuje nam medycyna konwencjonalna, ale trzeba także zadbać o ciało i ducha.
Dokładnie tak. I tutaj też wiele osób mówi, że lekarze tego nie robią. Lekarze faktycznie robią to bardzo rzadko. Natomiast to nie jest też ich zła chęć. To nie jest to, że oni, przynajmniej tutaj w przypadku tych lekarzy, z którymi rozmawiamy, to jest kwestia wielu czynników, czasu. Oni mówią, że skupiają się na tym, co jest standardem, bo nie mają po prostu na wiele innych rzeczy czasu. Nie ma też służby zdrowia, która coraz mniej lekarzy też pracuje w onkologii, a pacjentów jest coraz więcej, więc tutaj aspekt psychologiczny jest niezaopiekowany. Aspekt też taki, bym powiedziała, duchowy, takiego spokoju, dobrostanu i tego, tak jak mówiłam wcześniej, osamotnienia w tej chorobie. Wiele osób czuje w początkowej fazie choroby głęboką samotność. I tutaj nie chodzi o to, że rodzina nagle znika i znajomi, ale czują się nierozumiani w tym, co przechodzą. I przez to też wyizolowani, nie wiedzą, co robić, czują się zagubieni w tym wszystkim. I myślę, że to jest taki moment, gdzie warto zetknąć się z pacjentami, którzy albo przeszli chorobę, albo są w stanie gdzieś wspomóc, pójść dalej, pokazać, że też oni to przechodzą.
No właśnie, tutaj poruszasz bardzo ważną kwestię, bo jeżeli dana osoba dowiaduje się, że choruje nowotworowo, to ma takie poczucie, że jest jedyna na całym świecie.
Dokładnie tak, dokładnie tak. I wtedy bardzo działają nie słowa na zasadzie rady, które chcemy udzielać, bo my też... To nie jest nic złego, my też tak działamy po prostu. Chcemy tej osobie pomóc, często chcemy poradzić, że będzie dobrze, tak? To takie stwierdzenie, będzie dobrze. Kwestia jest taka, że często należy po prostu wysłuchać, spróbować zrozumieć, bo my nie jesteśmy w stanie zrozumieć perspektywy indywidualnej człowieka, natomiast gdzieś próbować wejść na jego tory i nie doradzać na siłę, jeżeli nie wiemy, nie znamy tematu, po prostu wysłuchać i też podnosić, tak? Podnosić tą osobę na zasadzie właśnie bycia z nią w tym wszystkim.
Pobędę z tobą, pomilczę, powiem, że nie wiem właściwie, co mam ci powiedzieć, ale jestem. I ty chyba ta obecność jest taka najważniejsza.
Dokładnie tak. Bycie. Bycie obok, ale takie prawdziwe bycie w tym prawdziwym znaczeniu.
Jak przełamać taki strach, bym to chyba w ten sposób nazwała, jeżeli dowiadujemy się, że nasza przyjaciółka, przyjaciel, ktoś bliski zachoruje na nowotwór, a my nie wiemy, w jaki sposób wykonać ten pierwszy krok, ten pierwszy telefon, kiedy musimy się właściwie z tym zmierzyć.
To nie ma na to reguły. Są osoby, które chcą usłyszeć coś, tak, oczekują pewnych słów. Natomiast fajnie jest, jeżeli znamy tą osobę, to być prawdziwym. W tym sensie, że nie oczekiwać od nich, że oni będą chcieli naszej pomocy. Wsłuchać się w tą osobę i być prawdziwym. W tym sensie, że nie działać z automatu, co powinienem powiedzieć, tak? Co wydaje mi się, że taka osoba chce usłyszeć. Nie, po prostu poczuć, że chce to właśnie powiedzieć, chce to właśnie zrobić, bądź czasami właśnie pomilczeć, nie? Obok tej osoby.
Wy jako fundacja chcecie wyjść naprzeciw pacjentom onkologicznym, między innymi udając się do szpitala, do tego pierwszego miejsca, gdzie rzeczywiście jest najtrudniej.
Tak, jesteśmy po rozmowie tutaj z onkologami, którzy są onkologami właściwie pierwszego kontaktu. I jesteśmy przeszczęśliwi, że zainteresowali się tym pomysłem, że nie są zamknięci na to. To jest ogromne, ogromne wsparcie. I tak jak mówię, oni czują też, że to jest potrzebne, tak? Wsparcie psychologiczne, wsparcie właśnie terapeutyczne też, bo mamy tutaj arteterapię, mamy warsztaty uważności, mindfulness, współczucie, tak? To są te aspekty, które też tutaj poruszamy. No i relaksacja. Oni wiedzą o tym, że stres jest czynnikiem zdecydowanie niepomagającym chorobie, tak? I niepomagającym zdrowieniu. I druga sprawa, że nawet usłyszeliśmy, że dobrze byłoby stworzyć warsztaty dla nich samych, czyli dla służby zdrowia. Powiedzieli nam, że naprawdę jest taka potrzeba, ponieważ oni też przeżywają ten stres. Każdy dzień jest tak naprawdę dla nich wyzwaniem. Czy idą w stronę tego, żeby faktycznie każdemu zapewnić pewien standard, tak, czy po prostu pomóc wszystkim, tak, po trochę. I zdecydowanie tak, to też są osoby, którym warto zapewnić i zastanawiamy się nad tym.
Ten stres jest tak naprawdę, możemy powiedzieć, że w naszym życiu wszechobecny, wszedł w każdą dziedzinę naszej egzystencji. W jaki sposób możemy sobie z nim poradzić? Ja wiem, że to jest truizm i trudno znaleźć odpowiedź, która usatysfakcjonowałaby wszystkich, albo metodę, ale co wy oferujecie?
Pierwszym takim sposobem naszym jest oddech. To jest to, co jest zawsze z nami. Ale to, co proponujemy tutaj, to są techniki mindfulnessowe. Tak zwane mindfulness się robi coraz bardziej popularny w Polsce, na świecie. Na świecie w ośrodkach medycznych są już instytuty mindfulness, właśnie przy ośrodkach onkologicznych między innymi, jako sposób na redukcję stresu.
Co się za tym słowem kryje? Bo może nie każdy jakby uświadamia sobie, co to jest.
Właśnie, mówię. Oczywiście mindfulness to jest pojęcie, które pochodzi z języka angielskiego, natomiast u nas jest to tłumaczone jako uważność. I tutaj nie chodzi o koncentrację do końca, bo ludzie tak to rozumieją. Chodzi bardziej o świadome przekierowanie uwagi na rzeczy, które są w naszym życiu ważne i prawdziwe. I nie uważność, i tak jak często mindfulness czy uważność jest traktowana jako takie coś radosnego, że nagle zaczniemy się przyglądać kwiatom i cieszyć się wszystkim, co jest dookoła nas. No nie. Mindfulness jest prawdziwy w tym sensie, że jesteśmy z tym, z czym jesteśmy i staramy się to odczuwać, tak? W ciele. Też zauważamy to, co nam służy, a co nam nie służy. Uważność też pozwala nam wyjść z automatów. To, o czym mówiłam przy byciu z osobą onkologiczną, ale nie tylko w życiu w ogóle. To, że jedziemy 40 km drogą i nagle docieramy do celu i nie pamiętamy drogi. Możemy tak równie dobrze przejść przez całe życie, nagle dochodząc do celu i przypominając sobie, co było tak naprawdę w tym życiu ważne. No więc uważność w życiu jest tym, co przywraca nas do jego pełni, prawdziwości. I tak czynnikiem zdecydowanie, który się pojawia, jest dobre samopoczucie i taki dobrostan, spokój wewnętrzny, tak? Więc to staramy się też przekazać nie tylko pacjentom, bo mamy tutaj przecież cały szereg zajęć dla osób, warsztatów również, które są po prostu, przychodzą, chcą się też podnieść i zrelaksować. Jest to też dla nas osobiście jest to trochę taki rodzaj profilaktyki, nie tylko antynowotworowej, ale w ogóle chorób przewlekłych, tak? Gdzie są osoby, które czują mocno napięcie w ciele, odczuwają stany lękowe również, tak? Teraz pandemia, więc po prostu to wszystko się mocno nasiliło. I to wszystko myślę, że jest takim przynajmniej częściowym sposobem, żeby sobie poradzić z tym.
Ale to też chodzi o to, żeby tych emocji, które się w nas pojawiają, po prostu nie spychać gdzieś tam w jakąś taką czeluść i udawać, że ich nie ma, tylko po prostu chyba, mówiąc kolokwialnie, stanąć z nimi twarzą w twarz, zaakceptować, że one są.
Dokładnie tak, dokładnie tak. Jeżeli chodzi o życie, to my się z tymi emocjami często bijemy. Na zasadzie nie chcemy czuć złości, nie chcemy czuć lęku, nie chcemy czuć smutku, żalu, tak? A one są naszą częścią i to jest w porządku. Sęk w tym, żeby zobaczyć, czy one wynikają z prawdziwych pobudek, tak? I w tym pomaga świadomość, w tym pomaga uważność, żeby zauważyć, czy faktycznie to, co mój umysł tworzy, a tworzy różne bajki, i wiemy o tym. Umysł po prostu działa na zasadzie przeszłości, tego, co przeżył, tak? Jest troszkę takim automatem i podpowiada nam pewne historie, które nie zawsze są prawdziwe, a my z nich tworzymy dalsze historie i koło się gdzieś tam toczy, zakręca, tak? A bycie z tym, co jest, i akceptacja przede wszystkim emocji trudnych, bo nie mówimy złych, ale trudnych, jest już połową sukcesu. Pozwala stworzyć przestrzeń, zaopiekować się sobą. To, o czym mówiłam, współczucie nie kojarzyć z litością absolutnie tego pojęcia, bo tutaj współczucie jest na zasadzie współczuwania, czyli tego, co czuję naprawdę, tak? Być w tym, ale też zaopiekować się sobą w takich momentach, kiedy czuję żal, smutek, nie wychodzić od razu w agresję, nie chcę tego czuć. Dlaczego ja w ogóle to czuję? Tylko czego potrzebuję w takim razie? Skoro to się pojawiło, być może coś jest mi potrzebne i dać sobie to, tak? W jakiejkolwiek postaci. Z reguły jest to potrzeba gdzieś bardzo wewnętrzna, głęboka i ona wcale nie wynika z czegoś, że musimy sobie dać coś zewnętrznego, tak? Wewnętrznie musimy coś sobie tutaj zapewnić.
To jak te zajęcia wyglądają w praktyce? Przychodzimy i spotykamy się w grupie, czy rzeczywiście spotykamy się ze sobą sam na sam?
Spotykamy się w grupie. Siła grupy jest bardzo, bardzo wspierająca i w tych zajęciach, które mamy tutaj, mindfulness i w różnych warsztatach, również tych jogowych i relaksacyjnych, myślę, że grupa jest taką jakby jeszcze siłą napędową tego, dzielenie się wspólnym doświadczeniem, tym, że też nie zawsze dajemy radę. W pewnych sytuacjach chcielibyśmy idealnie załatwić pewne sprawy i to poczucie, że nie jesteśmy sami, osamotnieni w tym czasami niedawaniu rady, tak? I to jest okej. Okay. Takie poczucie właśnie akceptacji, tak, ze strony innych osób. Tak, spotykamy się grupowo, zajęcia są, tak jak mówię, dla każdego. Środki z takich zajęć właśnie jogowych, mindfulnessowych, z warsztatów relaksacyjnych tutaj u nas będą przekazywane właśnie na możliwość bezpłatnych zajęć dla osób onkologicznie chorych.
Czy do takich zajęć musimy się w jakiś sposób przygotować, czy po prostu przyjść ze sobą?
Przyjść ze sobą i otworzyć się. To jest bardzo ważne, żeby mieć tą otwartość w sobie. I właściwie to jest wszystko, bo tutaj na jogę, no wiadomo, że jest potrzebny wygodny strój. Również zajęcia mindfulnessowe dużo zakładają medytacji, takiej medytacji formalnej, więc tutaj też dobrze ubrać się luźno. I to jest tak naprawdę wszystko. Na relaksację, wiadomo, że kładziemy się w hamakach, tymi hamakami jesteśmy otuleni, tak? Bo to jest taki kokon otulający. Więc fajnie, kiedy ten strój jest też wygodny, taki przewiewny, tak? Zapewniamy tu kocyki, żeby było ciepło.
Mówimy o osobach onkologicznych, a tak jak już wspominałyśmy przed rozmową, kiedy choruje członek rodziny, to choruje tak naprawdę całe jego otoczenie. Czy ta oferta jest także do osób, które mają kogoś bliskiego i po prostu sobie z tym nie radzą?
Jasne. To jest kwestia tego, że tak naprawdę staramy się słuchać tutaj każdego. To nie jest tak, że my tutaj jesteśmy tylko i wyłącznie dla osób onkologicznych, a cała reszta nie istnieje. Fakt, że chcemy się skupić na tym, o czym wiemy, co znamy same, tak, czyli choroby onkologiczne. Natomiast wiemy też, jak to wyglądało, jeżeli chodzi o nasze rodziny, o naszych znajomych. I jak najbardziej te zajęcia też są skierowane dla nich.
No to podpytam właśnie o to otoczenie, bo bardzo często otoczenie chce być bohaterem w swoim domu, tak to nazwę, i udaje, że problemu nie ma, choroby nie ma, ma kamienną twarz i utrzymuje, że wszystko będzie dobrze, walczy tak naprawdę. A w nim myślę, że też zachodzą poważne zmiany, frustracje, różne stany, jakie mogą się pojawić.
Tak, to jest tak, że choroba jest. Często udając, że jej nie ma, tak naprawdę dodatkowo wprowadzamy stres, napięcie, lęk. Kiedy zaakceptujemy, że ona jest i jest trudna, bo choroba jest zawsze trudna, to możemy też trochę pomyśleć o tym, dlaczego to się stało. I nie w kontekście, dlaczego mi się to stało i dlaczego teraz chcę odkryć, tak, bo coś zrobiłam źle.
Że jest to kara.
Tak, że jest to kara. Absolutnie nie. Wręcz przeciwnie, mamy tutaj poczucie takie, że choroba jest tym symptomem, który pozwala nam zauważyć, że może warto w życiu pewne rzeczy przewartościować, zatrzymać się, sprawdzić, co w naszym życiu gra, a co nie. Jest to moment trudny, ale sęk w tym, że często myślimy o tym, że takie wspaniałe rzeczy się nam dzieją w dobrych momentach, tak? No, z reguły jednak największe nauki wyciągamy w życiu z ciężkich momentów. I te ciężkie momenty mogą być szalenie, szalenie wartościowe w naszym życiu. I warto chorobę też potraktować w ten sposób. To nie jest łatwe, szczególnie na początku choroby, kiedy czujemy wściekłość, złość i to jest okej. To jest etap, który warto przejść, tak? Warto się z nim zmierzyć, powiedzieć tak, tak, czuję się zły, czuję się wściekły na to, co się wydarzyło. Natomiast z czasem, kiedy emocje faktycznie trochę opadają, warto pomyśleć, co w takim razie z tym zrobię. Czym warto się w moim życiu zaopiekować, skoro pojawiła się choroba, bo być może ona jest bardzo pięknym znakiem na to, żeby coś uszczęśliwić w moim życiu, sprawić, że jestem jeszcze bardziej radosny, tak, szczęśliwy, że pewne rzeczy są w moim życiu ważne i piękne.
W najbliższym czasie fundacja wychodzi do mieszkańców, ale nie tylko. Gdzie Was będzie można spotkać, zobaczyć, uściskać, pogadać po prostu?
Zawsze nas można w fundacji uściskać i pogadać, natomiast będziemy na owesowym pikniku na Dzikiej Ochli 29, to jest niedziela. Od godziny 12 do 17 i tam będziemy pokazywać naszą dźwiękoterapię, będziemy z gongami, misami, a też będziemy robić masaże, krótkie co prawda, ale masaże dźwiękiem. Będzie możliwość poczucia, jak to jest mieć dźwięk w sobie, gdzie położymy misy na ciele. Będziemy też próbowały zrobić krótki warsztat o jogi kundalini. Mamy nadzieję, że zbiorą się osoby i że pogoda będzie co najmniej taka, jak jest teraz. Chciałobyśmy też to zrobić na trawie, co będzie fajne, no takie myślę, że też bardzo relaksujące. Będziemy również na pewno informować o tym, czym się zajmuje nasza fundacja. Będziemy rozmawiać o tym, czym jest właśnie mindfulness i uważność w życiu. I będziemy też sadzić kwiatki.
No to ja jeszcze na koniec podpytam o ten właśnie dźwięk, który mnie zaintrygował. W jaki sposób dźwięk może nam pomóc w życiu?
Powiem inaczej, dźwięk jest wszystkim, wszystko jest dźwiękiem, więc wszystko już też jest to taka prawda wynikająca z fizyki, z badań fizyki molekularnej, natomiast wszystko ma swoją wibrację, więc dźwięk pomaga nam, czysty dźwięk, dźwięk piękny, harmonijny, pomaga nam zharmonizować nasze ciało, my się dostrajamy do pewnych dźwięków, jeżeli dźwięk jest czysty, terapeutyczny, tak, ma odpowiednią wibrację, tak jak w przypadku naszych mis terapeutycznych czy gongu, nasze ciało dostraja się do tego, harmonizuje się. Jesteśmy w gruncie rzeczy złożeni w większości z płynów, tak? Wiemy, że woda pod wpływem wibracji również zmienia swoją strukturę. To wszystko jest bardzo biologiczne, medyczne, tak? I chemiczne. Nie będę tutaj wszystkiego odtwarzać. Tylko jeszcze dodam, że słowo jest dźwiękiem. Dlatego też mówiąc różne słowa możemy swoje ciało zmieniać, tak? To też jest dodatkowa taka, myślę, że ważna dosyć informacja.
Czyli jeżeli słyszymy chociażby negatywne informacje, dużo złego, albo sami dużo złych słów wypowiadamy, to troszeczkę kształtujemy nasze zdrowie i życie.
Dokładnie tak, dokładnie tak. Zmieniamy po prostu, zmieniamy je i tutaj możemy oczywiście działać na tych niskich częstotliwościach, niskich wibracjach, ale wtedy też się czujemy inaczej. I pytanie, jak chcemy się czuć? To jest zawsze nasz wybór, tak? Czy chcemy wybierać to, co znamy, to, co działa z automatu, często jest takie właśnie gdzieś dla nas bezpieczne. Czy chcemy w naszym życiu być szczęśliwi i dbać o tą częstotliwość, o te wibracje, o tą energię własną, tak?
To wszystko na dziś. Karolina Kamińska. Kłaniam się nisko i do usłyszenia.